przeglądzie prasy Aleksander Wierzejski. Witam Państwa. Wczorajsze wydarzenia polityczne, może takie najważniejsze rzeczy. Pierwszą, najważniejszą wypowiedzią wczorajszego dnia to oczywiście prezydent Andrzej Duda i jego wywiad dla TVP Info, w którym zapowiedział, że nie zawetuje ustawy, która reguluje sytuację w sądach, czyli ten bunt sądów zostanie zakończony. W Gazecie Wyborczej oczywiście piszą na ten temat Wojciech Szczuchnowski, Paweł Wroński i Michał Wilgocki. Państwo możecie spodziewać się tonu tego artykułu. To tylko podtytuły przeczytam. Jako rozsądną, w cudzysłowie, określił prezydent Andrzej Duda ustawę dyscyplinującą sędziów, przyjętą w piątek w Sejmie. Protestujących sędziów określił jako postkomunistyczny układ. Tak to zrozumieli autorzy i podtytuły: we Francji biją ludzi, kto kogo pogryzie, ku dyktaturze. Kolejnym wywiadem, wystąpieniem jest wystąpienie marszałka Senatu, profesora Tomasza Grodzkiego, ale na ten temat może przy innej okazji. Ważna wiadomość dzisiejszego dnia. Otóż proszę Państwa, w Zakopanem, uwaga, leży 15 centymetrów śniegu. Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej ostrzega przed intensywnymi opadami śniegu w powiecie tatrzańskim. Prognozowany przyrost pokrywy od 25 do 35 centymetrów. Prezydent Turcji Recep Tayyip Erdogan ostrzegł Europę przed nową falą uchodźców. Erdogan powiedział to wczoraj w Stambule, że ponad 80 tysięcy osób ucieka teraz z ogarniętej walkami syryjskiej prowincji Idlib w kierunku granicy z Turcją i nie zawaha się wpuścić ich do Europy. Według Erdogana władze Turcji przyjęły już 3 miliony 700 tysięcy uchodźców z Syrii, a od Unii Europejskiej Erdogan domaga się znacznie większego niż było to ustalone w porozumieniu z Unią Europejską wsparcia i wielokrotnie groził otwarciem granic dla uchodźców właśnie w kierunku Europy. Wiadomość z Bliskiego Wschodu. Obwody irańskiego reaktora atomowego, to jest reaktor na ciężką wodę, zostaną włączone dzisiaj. To włączenie tych obwodów nie narusza restrykcji, które na irańskim programie nuklearnym zostały zawieszone w związku z porozumieniem z 2015 roku, ale pokazuje, że Iran dalej może rozwijać technologie atomowe. Z ciekawych informacji dzisiaj podatek cukrowy, o tym nie mówiliśmy. Otóż Łukasz Szumowski wczoraj wyjaśniał, że w państwach, które mają wprowadzony podatek cukrowy, widać spadek sprzedaży produktów z zawartością cukru, co jest dobre dla nas, bo pomaga walczyć z nadwagą i otyłością, które stają się coraz większym problemem zdrowotnym Polaków. W związku z tym powstał projekt, który przewiduje między innymi nałożenie dodatkowej opłaty za napoje z dodatkiem substancji słodzących. Minister, występując w Radiu Z, powiedział: problemem jest otyłość i cukier, którego spożywamy gigantyczne ilości. 100 litrów napojów słodzonych w Polsce rocznie na osobę. To pokazuje skalę. Czasem takie analizy pokazują, że u dzieci 40-60% zapotrzebowania w ogóle kalorycznego na dobę pochodzi ze zgazowanych, słodzonych napojów. No i zdaniem doktora Szumowskiego, również ministra, to są oczywiste, cukier wpływa nie tylko na otyłość, ale też na choroby układu sercowo-naczyniowego, nowotwory. Później są to problemy z cukrzycą typu drugiego. No i czy podatek na wyroby cukrowe poprawi nam ten bilans, czy sprawi, że będziemy zdrowsi? Bardzo dobre pytanie. Jeszcze, proszę Państwa, z ciekawych informacji, które może Państwa zainteresują. W weekend odbył się spektakularny lot amerykańskiej kapsuły Starliner. My o tym mówimy w naszych programach. Chodzi o to, że od 2011 roku Stany Zjednoczone nie mają możliwości samodzielnego wysyłania astronautów na orbitę i korzystają z pośrednictwa Rosji. Takie możliwości mają w tej chwili tylko Rosjanie i Chińczycy. No więc amerykański program, by lotami na orbitę zajmowały się prywatne firmy. Zakończył się tym, że jest dwóch konkurentów. Jeden to Boeing z kapsułą, która nazywa się Starliner, i firma SpaceX. Firmy SpaceX co prawda wyleciała i trafiła, została przycumowana do stacji kosmicznej, potem ładnie spadła, wszystko pięknie poszło, natomiast przy próbie silników, które mają uratować kosmonautów w razie jakiegoś niebezpieczeństwa związanego przy startem, no niestety zawiodło i teraz czekamy na kolejną próbę odczepienia tej kapsuły w locie. Chodzi o to, że podczas startu symulowanych warunkach kapsuła została odpięta i żeby bezpiecznie wylądowała. To Państwo pamiętacie katastrofę amerykańskiego wahadłowca właśnie w tym najtrudniejszym momencie. Wszyscy członkowie załogi zginęli, więc żeby ich ochronić, no właśnie tak wymyślono.
A ja trochę bardziej taka przyziemna, drodzy Państwo.
Ale jeszcze skończę, bo jeszcze nie skończyłem.
Dobrze.
Bo jeszcze chodzi o to, że kapsuła Starliner w produkcji firmy Boeinga została wystrzelona w piątek na orbitę, ale niestety nie udało się wprowadzić ją na tą orbitę, która, po której chodzi, po której krąży wokół Ziemi Międzynarodowa Stacja Kosmiczna. Zawiodł mechanizm, który odlicza czas i wobec tego, no niestety, wylądowała, ale jest to pewien kolejny cios dla programu załogowych lotów kosmicznych. To się troszkę jeszcze odwlecze.
No tak, a ja bardziej przyziemne sprawy. Drodzy Państwo, Niemcy boją się czasu świąt, pisze dzisiejsza Gazeta Polska codziennie i przypomina to, co zdarzyło się 3 lata temu. To wtedy właśnie podczas jarmarku jeden z emigrantów pochodzących z Tunezji wjechał samochodem ciężarowym w uczestników. 12 ludzi zginęło, a Łukasz Urban, ten kierowca, dzielny Polak, doprowadził do tego, że zbrodnia nie była możliwa. W tym roku ewakuowano jarmark bożonarodzeniowy w Berlinie, więc te jarmarki w Niemczech chyba nie będą zbyt popularne. W Hamburgu ten jarmark dalej trwa. No i Niemcy na pewno na te jarmarki, podejrzewam, będą coraz bardziej bali się chodzić.
No, mamy jeszcze informacje z Białorusi. Andrzej Poczobut, białoruski, polski dziennikarz i komentator polityczny, komentuje kompromis Łukaszenki z Rosją. Jego zdaniem już doszło do tego kompromisu, natomiast histeryzowanie na temat Aleksander Łukaszenko, ostatni obrońca niepodległości Białorusi, teraz wyraźnie zmaleje. Kompromis dotyczy ceny ropy, gazu i polityki podatkowej, i wysokość wsparcia gospodarczego, które otrzymuje Mińsk z Rosji, i cenę, którą Łukaszenka jest gotów za to zapłacić. Oficjalny przekaz mówi, że strony porozumiały się co do górnej granicy cen na surowce. Ma być nie więcej niż w 2019 roku. W związku z tym, zdaniem Andrzeja Poczobuta, nie ma mowy o żadnym przyłączeniu Białorusi do Rosji.
I jeszcze informacja ważna dla tych, którzy będą wyjeżdżać na święta, którzy będą podróżować. Główna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad otworzyła dla ruchu tranzytowego obwodnicę Częstochowy. W ciągu autostrady A1 20-kilometrowy odcinek między Częstochową Północ i Częstochową Blachownia, a także 4-kilometrowy fragment od węzła Częstochowa Blachownia do Częstochowa Południe. Jakby ktoś jechał koło Częstochowy, to
po
już
ludzku,
można szybciej.
To znaczy, że mamy godzinę zaoszczędzimy na przejeździe przez Częstochowę, bo to mniej więcej tyle zajmowało.
A czy Aleksander Wierzejski oglądał Wiedźmina na Netflixie już?
Nie, nie oglądam nic na Netflixie.
A nie interesuje cię nowy Wiedźmin?
O tyle, że jest to element polskiej ofensywy kulturowej. Nazwisko Andrzeja Sapkowskiego się tam
pojawia, znalazło.
I bardzo ciekawa analiza pojawiła się dotycząca firmy CD Projekt, tej, która Netflixa, która Wiedźmina zrobiła jako grę i wypromowała ten element kultury popularnej na świecie, bo bez gry tego serialu by nie było, umówmy się co do tego. Więc akcje firmy CD Projekt w ciągu 10 lat od 2009 do 2019 roku wzrosły, uwaga, o 21 000%. I serdecznie gratulujemy twórcom tej firmy.
Oczywiście.
Można, jak się chce, zwłaszcza, że nie ma tutaj żadnych... To nie są biznesmeni w polskim stylu, tak? To nie są goście, którzy kupili fabrykę za 10 zł, sprzedali za 20.
Dlaczego my, Polacy, nie mogliśmy zrobić tego serialu, prawda? A powinniśmy chyba.
No myśmy już próbowali i ten serial ma niestety z tego,
racja,
co...
A racja, przecież był Michał Żebrowski.
Oczywiście. I zobaczcie, że państwo, że twórca tego, odtwórca tego, tam masz na pewno imię i nazwisko angielskiego.
Henry Cavill.
Właśnie. Jest podobny do Michała Żebrowskiego sprzed 20 lat i no 15, okej, no może, ale ten sam typ, tutaj szereg ciekawych komentarzy na temat tego, że jest człowiek przystojny, ale nie zniewieściały, dowcipny, ale zgodny z tym. Co ciekawi, to jest to serial nakręcony w Stanach Zjednoczonych dla światowej widowni i w związku z tym musi być politycznie poprawny, nie może zawierać dowcipów, które kogoś mogą obrazić. Z drugiej jednak strony twórcy tego serialu no nie przegięli pały polityczno-poprawnościowej w tym momencie i jeszcze nie wiemy, kto z przyjaciół Geralta jest na przykład gejem.
Komentarz w Gazecie Polskiej Codziennie: byłemu Supermanowi, 36-letniemu Wiedźminowi Henrymu Cavillowi, bliżej niestety do Davida Hasselhoffa ze Słonecznego Patrolu niż do Michała Żebrowskiego. No, ocenią państwo sami, jak tylko obejrzą serial.
Kultura serialowa to w ogóle taka nowość, prawda, na naszym rynku, że oglądamy te seriale w internecie bez pośrednictwa telewizji, a częściej jeden odcinek za drugim.
Ale to już jest od wielu lat. Myślę, że ludzie, którzy nie mają telewizji, to się właśnie przerzucili tak na tą kulturę serialową, a Netflix jest tutaj liderem, niekwestionowanym liderem.
Ale jako autor audycji Nowy Wspaniały Świat, która jest, przypominam, we wtorki o 18 na antenie Radia Wnet, muszę państwa zachęcić do oglądania serialu The Expanse. W tym serialu, który dzieje się 100-kilkadziesiąt lat od teraz. Ziemia jest takim miejscem przypominającym Kalkutę, jest niezwykle zatłoczonym, gdzie jest w sumie tłumy biednych ludzi. Technologia rozwija się w osobnym państwie marsjańskim, a wokół ludzie mieszkają również w kopalniach, które są w pasie asteroidów i te trzy, tak, tak, to jest w ogóle niesamowite, to jest polityka, kultura, technologia, połączenie z jakimiś, i to wszystko jest takie dość realistyczne.
No, to można gdzie obejrzeć?
Również tam, gdzie również tam, Wiedźmina.
Również tam. Aleksander Wierzejski, bardzo dziękuję, a o 12:00 kurier.
A o 12:00 kurier i będzie na pewno bardzo ciekawie. Zobaczymy, porozmawiamy na temat wypowiedzi pana prezydenta z wczoraj.
Bo wczoraj, drodzy państwo, prezydent Andrzej Duda udzielił wywiadu telewizji TVP Info Michałowi Rachoniowi.
Bardzo ważny wywiad, bo w ocenie wielu obserwatorów jest to początek kampanii prezydenckiej Andrzeja Dudy. Jest to nowa odsłona tego polityka, który no... dał się poznać jako człowiek dla wszystkich, tak? Wypowiadał zdania tak, by nikogo nie urazić i w sumie bardzo pozytywnie występował w obronie polskiej tradycji, w obronie polskich bohaterów,
wartości,
ale nie był znany z agresywnej postawy na scenie politycznej. Teraz w sprawie konfliktu z sędziami bardzo jednoznacznie się wypowiada.
Tak, bardzo mocno skrytykował słowa Małgorzaty Gersdorf, pierwszej prezes Sądu Najwyższego, ale o tym więcej opowie państwu już o 12:00 Aleksander Wierzejski.
Zapraszam.
Godzina 9:15.
www.net.fm. Częstograj. Radia Wnet.
Tak, drodzy Państwo, Częstograj to jest akurat dziedzina, w której najlepiej czuje się Tomasz Wybranowski. Tomasz Wybranowski, tak, Remi and Falco, świąteczna piosenka. Świąteczną piosenkę spółki Remi and Falco, czyli Remigiusza Juśkiewicza, głos, gitara i muzyka i Wiesława Fałkowskiego teksty. Wchodzimy w atmosferę Wigilii i spotkań w gronie najbliższych. To jest taka sentymentalna opowieść o wigiliach naszych marzeń z czasów dzieciństwa. Dzisiaj dużo o tym dzieciństwie, o tych powrotach do młodości rozmawiamy. A dlaczego? No bo przecież święta to jest czas, kiedy chętniej niż zwykle spoglądamy wstecz do tego, co było i wspominamy. No i to gorące pozdrowienia od tych, co tęsknią za ojczyzną, otworzą i żyją w Wielkiej Brytanii, ale przecież nie tylko w Wielkiej Brytanii, na pewno też w innych krajach, a my pozdrawiamy Tomka Wybranowskiego, który jest w Irlandii. Przesyłamy serdeczne pozdrowienia teraz Remi i Falco. Godzina 9:19, w naszym studiu jest już kolejny gość, Jan Abgarowicz, Fundacja Kultury i Dziedzictwa Ormian Polskich. Dzień dobry.
Dzień dobry pani, dzień dobry państwu.
To my rozmawiamy dzisiaj o tym świątecznym okresie, o tym, jak święta spędza się w różnych obrządkach. No i najpierw może ku wprowadzeniu, żeby nasi słuchacze mogli zapoznać się bardziej z Ormianami i ich religią, bo wiemy, że są chrześcijanami oczywiście, ale te obrządki są podzielone. Wygląda to różnie. Jest Ormiański Kościół Apostolski w Rzeczpospolitej Polskiej, jest Ormiański Kościół Apostolski Katolikosatu Eczmiadzyńskiego w Rzeczpospolitej Polskiej. Są katolicy. Jak to wszystko uporządkować? Jak to wszystko wygląda?
No, uporządkować to jest dosyć trudno, bo to jest rzeczywiście dosyć skomplikowane na przestrzeni tysięcy lat. No, były różne konfesje, ale może tak najprostszy podział jest taki, że Ormianie są chrześcijanami. Wszyscy są chrześcijanami. Oczywiście zdarzają się tam również, powiedzmy, muzułmanie, ale to jest jakiś taki margines. No, nie tworzyło to nigdy wspólnot, są indywidualne rzeczy. Natomiast Ormianie są chrześcijanami i najstarszy kościół ormiański, tutaj wymieniała pani redaktor, Kościół Apostolski Katolikosatu Eczmiadzyńskiego. To jest ten najstarszy kościół przyjmowany tradycją, chociaż on też miał 4 katolikosaty w historii, ja się nie będę w to wdawał, ale powiedzmy sobie, jest to kościół istniejący od 301 roku i jest to taki najstarszy kościół wschodni i to jest najbardziej popularna konfesja wśród Ormian na całym świecie. Około 80% Ormian jest, zresztą przyznaje się do tego wyznania. Natomiast my, Ormianie polscy, tutaj, bo jesteśmy w Polsce, to jest to najistotniejsze. My przy naszej obecności od XIV wieku instytucjonalnej w Polsce i do XVII wieku rzeczywiście byliśmy, moi przodkowie, nasi przodkowie byli wiernymi tego kościołu eczmiadzyńskiego. Natomiast w 1630 roku arcybiskup Torosowicz podpisał Unię z Rzymem. Ormianie polscy, których ja tutaj reprezentuję i do których należę, jesteśmy katolikami. Czyli arcybiskup Torosowicz uznał zwierzchność Rzymu przy zachowaniu szeregu odmian liturgicznych, prawda, znaczy utrzymaniu tych naszych, które są jak najbardziej te apostolskie, nie są żadne niechrześcijańskie, pogańskie czy coś takiego, broń Boże. To one są chrześcijańskie, one są właśnie bardziej tradycyjne i my część tej tradycji przenieśliśmy. Tak można w skrócie to powiedzieć. Natomiast my jesteśmy, no, nie rzymskokatoliccy, ale ormiańskokatoliccy właśnie. My Polacy, czyli jesteśmy bardziej katolikami niż wszyscy inni, jak żartujemy niekiedy.
No to opowiedzmy o tym, bo krajem, z którym najbardziej Ormianie się kojarzą, no to jest dzisiaj Armenia. Jest to Armenia, która różne ma problemy, jeżeli chodzi o sprawy międzynarodowe, ale rozumiem, że najwięcej Ormian mieszka właśnie tam. Czy jesteście rozproszeni po całym świecie?
No, może najwięcej Ormian to mieszka w diasporze, bo mówi, że jest około 8 milionów Ormian, a Armenia mówi, że ma 3 miliony. Ale w jednym miejscu najwięcej właśnie w Armenii. To tak, tak, można by. Czyli jak widzę, ukrętactwo ormiańskie ze mnie wychodzi. Tak, tak, jako skupisko to trzeba powiedzieć, że w Armenii najwięcej. I teraz, jeżeli mówimy o konfesji, właśnie tam jest 80, ponad 80% są apostolscy. Niemniej jednak, szczególnie na północy, w okolicy Gyumri, gdzie zresztą jest katedra i diecezja i siedziba arcybiskupa w tej chwili Minasiana, katolickiego arcybiskupa Armenii, to tam mieszka, tam jest dosyć duża liczba i na południowej Gruzji. Tam są Ormianie katolicy. Tam jest. Natomiast większość Ormian w Armenii i tak zresztą jak na całym świecie, to są apostolscy, jak mówimy, czyli wyznawcy Kościoła apostolskiego.
A jeżeli chodzi o święta Bożego Narodzenia, bo przecież jesteśmy teraz w przededniu Wigilii Świąt Bożego Narodzenia, to co Ormianie przygotowują, jak wygląda Wigilia, jak wyglądają święta, jak wyglądają tradycje, zwyczaje.
No więc i tutaj znowu mamy taki podział na tradycje i na zwyczaje. W ogóle jak obchodzimy? My, Ormianie polscy, czyli katolicy, obchodzimy święta Bożego Narodzenia 25 grudnia, tak jak inni katolicy, chociaż w naszej liturgii, mi trudno jest powiedzieć, bo ja nie jestem specjalistą, jak było 100-200 lat temu, no myśmy po II wojnie światowej, my Ormianie polscy, doznaliśmy rozproszenia i brakuje kapłanów, więc za moich młodych lat myśmy normalnie obchodzili tylko Wigilię 24 i Bożego Narodzenia 25. Teraz, kiedy powiedzmy jest jakaś taka wznowa, trochę kościoła, to bo jaka jest różnica? Ormianie apostolscy obchodzą, to jest ta Epifania najstarsza 6 stycznia. W naszych Trzech Króli to Ormianie obchodzą i Boże Narodzenie.
Tak jak prawosławni.
Dokładnie, tak? Bo to jest tak zresztą do IV wieku cały Kościół obchodził. Dopiero potem ta latynizacja nastąpiła, to przesunięcie Bożego Narodzenia o 2 tygodnie wcześniej. No a my korzystamy i obchodzimy tutaj i to w tej chwili. Znaczy jako dziecko to tylko obchodziliśmy właśnie tą, nazwijmy, łacińską tradycją grudniową. Natomiast w tej chwili my również są. Z tym, że oczywiście no rodzinne święta, no to są tutaj u nas polskich. To jest grudzień. I teraz tutaj mówimy o polskich. To tutaj też trzeba powiedzieć pewne rozróżnienie, bo my, stara emigracja, jesteśmy zlatynizowani, ale od kilkudziesięciu, 30 lat mamy nową, jak my mówimy, emigrację, czyli Ormian, którzy w wyniku różnych ekonomicznych czy innych przyczyn osiedlają się w Polsce i ci już jeszcze są niezlatynizowani. Oni również inne są obowiązki. Co jemy? No, my zlatynizowaliśmy nie tylko same obchodzenie Bożego Narodzenia, ale również przyjęliśmy zwyczaje kulinarne, jak tu pani redaktor się pytała. Więc nasza Wigilia jest właściwie polską Wigilią, jeżeli chodzi o potrawy, jeżeli chodzi o tradycje, a żeby jeszcze uściślić, bardziej kresową, ponieważ jak wiadomo, moi Ormianie żyli do końca II wojny światowej głównie na Kresach południowo-wschodnich i są, więc jest barszcz, jest kutia, która no nie jest żadnym ormiańskim, prawda, wynalazkiem, tylko kresowym. Oczywiście ryba, no i słodycze takie tutaj można powiedzieć, że takim środkiem Ormian w miarę zwartym to były kuty, no to ja tu rozmawiałem z kuzynką Binią, żeby tak się przekonać, bo moje były już zupełnie zlatynizowane.
No rodzinne. I co powiedziała kuzynka?
A ona powiedziała, że nie było takich, że były makagigi. Co to są makagigi? Nie wiem, czy pani wie.
No nie wiem.
Ja też nie wiedziałem. Makuszyński pisał makagigi. Otóż makagigi to jest taka słodkość, że robi się taką masę. Mak z dodatkiem cukru, orzechów i różnych bakali. Z dodatkiem mleka i to się smaży, aż to była taka gęsta masa, mak mielony oczywiście. I na andrut kładzie się, andrut na sputna to się nalewa tę masę i drugi andrut i to jest taka słodkość makowo-bakaliowa.
A w Armenii jak te zwyczaje wyglądają?
Nie ma pasterki, z tego co wiem, bo nie wiem, ale rozmawiałem z naszymi nowymi Ormianami. jest msza, jest bez Jordanu, bez święcenia wody i potem jest również wigilijna uroczystość, czy siadają Ormianie, jedzą, jest 5 potraw tam. I tutaj jest rzeczywiście już jest inaczej, bo są potrawy, są, może być oczywiście więcej, ale nie 12 jak u nas, ale 5 jest takich istotnych, które muszą być. Więc jest pasut tolma, czyli gołąbki. Tolma to jest gołąbek po ormiańsku i wszyscy tutaj znamy w liściach z winogron i się zachwycamy, a tutaj Ormianie robią przekornie w liściach właśnie z kapusty. Tak jak ta tolma jest taka jak nasza, ona jest postna. Liście są z kiszonej kapusty, a na dzień je to gotowane warzywa. Ciecierzyca, soczewica, fasola, kutia jakieś, czyli jakieś ziarna. I przyprawy do tego. Drugi to jest brndzow pilaw. Czyli pilaw z ryżem w lawaszu, w chlebie ormiańskim. I to jest po prostu ryż gotowany tak na słodko z suszonymi owocami i rozynkami. I to taką ma też symbolikę, że ten ryż to jest naród, a te bakalie to są apostołowie, święci Kościoła. Trochę taki kanibalizm. Niemniej jednak jest taka potrawa. Potem jest topak, szpinak. Szpinak, czosnek, jajko smażone razem. Oczywiście ryba jako czwarta. Łososiowata jakaś najlepiej gotowana na parze, czyli też postnie z ziemniakami, z kolendrą. No i na koniec gata, ciasto drożdżowe, słodkie. I to są takie rzeczy, które powinny być. Do tego wino. Wino może być białe albo czerwone, wytrawne.
Podczas Wigilii?
Tak, może być. A w Polsce też może być przecież.
No zależy gdzie, w jakim domu, jakie strony.
W ormiańskich może być, nie musi, ale może być, nie, jest ten. U Ormian pije się wino, oczywiście jako popicie.
A ja teraz zmienię zupełnie temat od tych świątecznych spraw, o których rozmawiamy. Armenia to przecież pierwsze skojarzenie to góra Ararat, ale przede wszystkim to Górski Karabach i to, co dzieje się w tym spornym terytorium, bo wiemy, cały czas jest walka.
Nie, pani rektor, to nie jest sporne.
Sporne terytorium, jeżeli chodzi o przynależność. Ja wiem, że jakie pan ma zdanie, ale mówię o tym, że Azerbejdżan rości sobie Azerbejdżan rości sobie prawa do Górskiego Karabachu. Armenia się temu stara przeciwstawić. Jak dzisiaj wygląda sytuacja? Bo Górski Karabach to jest cały czas regularni żołnierze, regularne strzały, regularny niepokój.
Jest tak i bardzo się boimy, że tak będzie. Spór, tak jak pani powiedziała, no spór jest, spór się stworzył. Jest to nasza Wielkopolska, żeby odnieść do Polski. To jest Karabach, Arcach po ormiańsku, jest kolebką państwowości ormiańskiej. Właśnie tam jest Tigrana Karta, czyli pierwsza jeszcze sprzed Chrystusa stolica państwa ormiańskiego. No, Kaukaz jest takim kotłem, no, ale skąd powstał problem? Problem powstał po I wojnie światowej, po rewolucji, kiedy władze radzieckie wymyśliły sobie, że nie było narodów, więc był region autonomiczny ormiański w azerbejdżańskiej socjalistycznej Republice Radzieckiej. Ale teren, jak pani powiedziała, sporny, był zamieszkiwany wtedy przez 95% przez Ormian.
A dziś?
A dziś przez 100% Ormian. Nie ma Azerów w wyniku tego konfliktu. Ale kiedy konflikt powstał, to był 70% Ormian, czyli mówimy o późnych latach 80.
Dlaczego Azerbejdżanowi zależy tak na tym terytorium?
Z przyczyn
strategicznych?
Nie. Karabach nie ma ani tam jakiś węgiel, zdaje się, niedawno wykryli. Nie ma ani bogactw naturalnych.
Chodzi?
Myślę, że chodzi o sprawę wewnętrzną, kwestię pewnej polityki, że Ormianie nam zabrali, czyli podstanie, no to jest, ja tu rozumiem Azerów, aczkolwiek twierdzę, że nie mają racji.
Po prostu, bo zabrał ktoś?
No tak.
Posłyszy pan, jak to brzmi?
No tak, no Ormianie pobili, tam w ogóle to jakieś są opis azerski tego konfliktu, to jest w ogóle, że Ormianie dokonali wręcz ludobójstwa tam. Tam była wojna, tam się działy z pewnością rzeczy, które dzieją się na wojnie i natomiast na pewno nie można tego do porównania tego, co się działo na przykład, co było początkiem tego konfliktu w 1988 roku do rzezi w Sumgalicie. W drugim co do wielkości mieście ormiańskim, gdzie Azerowie są różne cyfry, ale kilkuset Ormian zabili po prostu. Z dnia na dzień w mieście. Azerskim. No, drugie co do wielkości miasta Azerbejdżanu. To się zaczęło. Więc tutaj jest wojna na kule i na propagandy i rzeczywiście trudno jest dojść takiej prawdy. Jest to wielkie nieszczęście. Tym bardziej, że no mogę państwu powiedzieć, mówiła pani, która mieszka na Nachiczewan. Miasto, które było 100 lat temu w 100% ormiańskie. Dzisiaj nie ma ani jednego Ormianina tam z kolei. To jest dzisiaj zarobieżenie. Ja myślę, że to jest rozmowa na następny długi program.
Audycję,
natomiast,
tak.
Natomiast chcę powiedzieć, że to jest... ja bardzo źle postrzegam przyszłość w tym rejonie z wielkim niepokojem. Dlatego, że nikt nie ma interesu, żeby ten konflikt się zakończył. Tak można.
Mówi Jan Abgarowicz, który jest w naszym studio. A coś się stało? Mamy utwory jakieś? Nie, nie mamy. To posłuchamy dżingla do naszego studia. Mam nadzieję, że już wchodzi, że wydawcy nas słyszą. Pan Dawid Turkestaniszwili, który nam opowie o gruzińskich świętach.
Radio, robimy radio. Radio, robimy radio wnet. Radio, robimy radio. Radio wnet.
No tak, do naszego studia wszedł kolejny gość, właściciel restauracji gruzińskiej Rusiko, Dawid Turkestaniszwili. Dobrze powiedziałam?
Tak. Dzień dobry,
witam pana bardzo serdecznie. No to powiedzmy, jak Gruzini obchodzą święta, jakie są zwyczaje, jakie są tradycje?
Gruzini obchodzą święta dosyć intensywnie i to jest, można powiedzieć, że przez cały rok może najbardziej spodziewane święta, oczekiwane święta. Natomiast przez wiele lat jakby ustaw komunistyczny nas zdegradował w nas to święto. Były próby zmian, dat i tak dalej. No, teraz akcent był raczej przez całe moje dzieciństwo, co jest z mojej pamięci, akcent był przełożony na Nowy Rok, Sylwester. Dlatego, żeby się w jakiś sposób na drugi rzęd przestawić święto Bożego Narodzenia i przez to dużo takich tradycyjnych obrzędów przeszło na Sylwestra. Tak samo chyba i w Armenii było też. Ale co do samego święta, wiadomo, że Gruziny jako prawosławni to świętujemy przy kalendarzu, według kalendarza prawosławnego, czyli 2 tygodnie później. Ale jak się mówi, każda okazja jest dobra, więc święta się zaczynają już właśnie. W Gruzji zaczęli się święta. No,
zaczęły się święta, a jak zapytałam o te tradycje, o te zwyczaje główne, jakie są, rozumiem, że choinka, to wszystko funkcjonuje, a jeżeli chodzi o coś, co odróżnia Gruzinów od tego, co jest w Polsce, to co by pan przede wszystkim zaznaczył?
Odróżnia może kolejność tych obrzędów i samo nastawienie się do tych świąt, tak? U nas nie jest tak mocno na przykład regulowane, że no, nie wolno pić przed północą i tak dalej. Ludzie się bawią, ludzie bardzo intensywnie, można powiedzieć, chodzą do siebie w gości, wręczają prezenty. Może kuchnia...
No. No właśnie, to teraz bardziej ta sprawa, na której pan się bardziej zna jako właściciel restauracji gruzińskiej Rusiko, to pan chętniej na pewno opowie o tym, co na stole, o tym, co można zjeść, o tym, co się podaje.
Jeżeli powiedzieć tak, potrawy wigilijne i że przez cały rok tego nie robimy, raczej u nas rzadko się zdarza. Są kilka takich, takich potraw, których oczywiście tylko na święta się konsumuje, natomiast ważne jest obfitość stołu. Że w tym, tego dnia, w te dni świąteczne, kiedy przychodzą goście, kiedy muszą być tak, jak się mówi, komin musi być zawsze rozpalony. I wtedy chodzi o obfitość, tak naprawdę. Im więcej potraw na stole, im więcej od słodyczy do wytrawnych rzeczy oczywiście, tym bardziej...
Ale co? Niech pan nam opowie, no, co prosiak, jest takie klasyczne?
Prosiak, smażony prosiak. Mały prosiak. To jest to, co w dzisiejszych czasach już wywołuje jakieś kontrowersje, ale to jest tradycja i ten smażony na chrupiąco...
Od dawna? To jest tradycja od dawna?
Tak, tak. I moim zdaniem od zawsze, ja nie wiem, teraz nie mogę tego kwestionować, jak i z czego to się wzięło. Tak samo jak indyk w sosie orzechowym, tak zwany sacywi. To też jest, to już naprawdę takie wigilijna
potrawa.
Czyli
post nie obowiązuje?
Post owszem obowiązuje, natomiast jak w pierwszy dzień...
A mówi pan o pierwszym dniu, a ja mówię o Wigilii, czy podczas Wigilii
post... No właśnie, post... że nie ma takiej granicy.
Nie ma.
Na stół lądują wszystko, po prostu ci ludzie, którzy... powstrzymują post, nie jedzą te mięsne potrawy. Natomiast nie ma takiego podziału, że przed postem serwujemy takie potrawy, a później tak.
A czy dzielą się państwo opłatkiem?
Nie mamy czegoś takiego. Całujemy się.
Ale prezenty są.
Tak. Ale mówię, prezenty to tak samo, tak? Prezenty tak nam... musili, że to jest raczej przyniesie to święty Mikołaj, wtedy tak zwany Dziad Mroz nieszczęsny. I to było tak, te rytuały były podzielone i kojarzyły się bardziej k Sylwestru. To, co widzę na przykład w tradycjach bożonarodzeniowych w Europie, to się już powtarza u nas na Sylwestra. Wręczenie prezentów i tak dalej.
Jan Abgarowicz chciał zabrać głos.
Ja tu widzę, że pani się bardzo zdziwiła, że nasi bracia Gruzini mięso jedzą w Wigilię.
Nie, ja wiem, że się je mięso w różnych krajach.
Ja takie samo zdziwienie kilkadziesiąt lat temu przeżyłem, kiedy przyjechała kuzynka moja z Argentyny i mówię: Patrycja, jak wy obchodzicie Wigilię? Mówi: najlepsza Wigilia to jak rodzice wyszli, myśmy spuścili wodę w basenie do połowy i stół wsadziliśmy i tam były różne mięsa pieczone. Mówię: bój się Boga, jak to mięso na Wigilię? Mówi: u nas na Wigilię je się mięso. Także to nie tylko Gruzini, ale również katolicka konfesja, jak najbardziej Argentyna.
A co jeszcze takiego typowo gruzińskiego jest podczas świąt Bożego Narodzenia? O czym pewnie nie wiemy.
Wracając jeszcze do potraw, nie mogłem tego jeszcze nie podkreślić. To jest gozinaki, czyli orzechy prażone, włoskie orzechy drobnokrojone, później z miodem i to jest rozwalkowane, takie wychodzą takie później łamiące się, chrupiące, taki deser słodki. Co się różni nas poza tym?
Ryby są?
No u nas raczej, to zależy już od regionu. I właśnie każda, bo ponieważ kuchnia gruzińska bardzo się różni, regionalna, To w zależności w jakim regionie będziemy na te święta, to trafimy pewnie trochę różne potrawy i różne obrzędy.
Jak słyszą Państwo, te tradycje bardzo się między sobą różnią, ale nie mogę nie skorzystać z okazji, że jest z nami tutaj przedstawiciel narodu gruzińskiego. A jak dzisiaj sytuacja polityczna wygląda w Gruzji? Jak pan ocenia co się dzieje, na plus, czy trochę na minus, czy jednak powinno coś ulec zmianie, czy jest dobrze?
Wie pani, dobrze można powiedzieć, nie jest, niestety.
Dlaczego?
Bo mamy, poza takimi świetnymi sąsiadami jak Ormienia, mamy jeszcze trochę innych sąsiadów, którzy usiłują w dzisiejszych dniach, w XXI wieku, wziąć sobie i wykreślić granice. I może nawet dzisiaj rano to się stało i ta kolczatka przechodzi coraz bardziej na nasze tereny i to nie robi żadne naród, który obok nas mieszka i ma pretensje do nas konkretne, a to robi Rosja, więc niestety z tym musimy dać sobie sprawę i to nie wygląda ciekawie, tak.
No tutaj postawimy trzy kropki i niech pan zapowie utwór. Co to jest za utwór? Tytuł Sadavoy Kyrialesa. Co to jest za utwór? Pan go zna?
Nie, bo to jest przepisane trochę niestety. Może YouTube swojemu
skąd
to przekształcił.
Skąd on się wziął, Janku? Pan nam powiedział? Janek Oleński jest studio.
Wyszukiwałem w rozmaitych materiałach kolęd gruzińskich i między innymi taka bardzo, jak tutaj mi pan powiedział, bo wcześniej przed audycją słuchaliśmy tego utworu, to jest w takim starogruzińskim języku, bardzo stara kolęda, więc może najpierw jej posłuchajmy po prostu.
Tak jest. Drodzy Państwo, 9:48, poranek wnet trwa, dzisiaj do godziny 10, a my dalej będziemy rozmawiać o różnych tradycjach w naszym studio. Kolejni goście, pani, no i żebym sobie teraz języka nie połamała, pani Lilith Karapetyan, tłumacz przysięgły języka ormiańskiego. Dzień dobry pani.
Dzień dobry.
Ja pani tak poprawię, żeby było wygodniej. A także pan Maciej Bohosiewicz z Fundacji Ormiańskiej. Dzień dobry panu.
Dzień dobry, parę Luis.
A to jest po ormiańsku?
Oczywiście. Światła Bożego, parę Luis, dzień dobry.
A złóżmy życzenia po ormiańsku.
Sznorhavor amanor jev surp conund.
To znaczy?
To znaczy wszystkiego najlepszego z okazji Nowego Roku i Świąt Bożego Narodzenia.
My oczywiście też do tych życzeń się, drodzy Państwo, przyłączamy, a dzisiaj rozmawiamy o różnych tradycjach, rozmawiamy o różnych obrządkach. No to powiedzmy, jak te Święta Bożego Narodzenia obchodzone są przez Ormian?
Po pierwsze, chciałabym podkreślić, że Ormianie jako jedyny naród chrześcijański obchodzi Boże Narodzenie według starego kalendarza, to znaczy z 5 na 6 stycznia. I dlatego w życzeniach pierwsze życzymy szczęśliwego Nowego Roku, a później Świąt Bożego Narodzenia. 5 stycznia wieczorem jest właśnie serwowana ta kolacja świąteczna, gdzie ryby sporządzone są w różnojaki sposób, czy to grillowane, pieczone.
Jakie jeszcze, proszę?
Gotowane wraz z pilawem ryżowym, orkiszowym, pszenicznym.
Co to jest pilaw?
Pilaw to...
No, to jest ryż na słodko, Ormianie okraszają ten ryż dużą ilością bakali. Miód, to jest wszystko przemieszane i no, trudno mówić o smakach w radio, kiedy nie możemy.
A możemy sobie wyobrazić.
Powiedziałbym, że może to jest taki, to nie jest kutia, ale coś w kierunku kuti. To taki słodki dodatek.
A jak wyglądają tradycje? Bo to są te rzeczy, które mamy na stole, a tradycje, zwyczaje, które są związane właśnie z kulturą, z narodem ormiańskim, jak wyglądają?
Ja może dodałbym, bo należy rozróżnić, że mamy Ormian katolików i
tych
Ormian...
głównie w Polsce, prawda?
Tych głównie w Polsce. Czy są na świecie tak samo? Ormianie katolicy są mniejszą grupą niż Ormianie wyznawcy Kościoła Apostolskiego, Kościoła Narodowego. I Ormianie katolicy obchodzą święta, są bogatsi o tyle, że obchodzą święta tak jak katolicy w Polsce, czyli 24 grudnia, ale bardzo celebrują i z wielkim nabożeństwem odnoszą się do święta Epifanii, czyli do tego, o czym powiedzieli, do 6 stycznia, do chrztu Pana Jezusa, do święta Trzech Króli. I jeżeli chodzi o kwestie znowu kulinarne, o potrawy, no to te potrawy, które są na stołach w Polsce, duża jest ilość naleciałości kresowych wschodnich, bo Ormianie polscy są z Kresów, Lwów, okolice, Pokucie, Kuty i tak dalej, te miejscowości. I może taką potrawą, która jest wniesiona przez Ormian do tradycji, przez Ormian polskich do tradycji świątecznej, to jest zupa chorutowa. To jest zupa, która jest robiona, nadawany jest jej smak dzięki sproszkowanemu chorutowi, a chorut z kolei, to jest, jeżeli ktoś by zapytał, zbierane liście szczawiu, które są przez nasze prababcie potem suszone, potem są formowane, robione z nich są specjalne takie stożki, które są ścierane do zupy, do wywaru tego mięsnego i do tej zupy dodawane są specjalne uszka. Jedno z takich malusieńkich uszek, uszka malusieńkie w większości, a w święta wrzuca się duże uszko zwane dołwatem. I ten dołwat, jest taka tradycja, że ten, kto właśnie w zupie będzie miał ten dołwat, to nie wiem, jeżeli to pani wylosuje, to w przyszłym roku wyjdzie za mąż. Jeżeli mężczyznę, to jakaś tutaj dobra wróżba na przyszły rok. Na przykład dobra żona. I to są takie właśnie naleciałości czy wprowadzenia przez Ormian polskich do stołu. Jest duża ilość różnego rodzaju wypieków, ciast, specjalne przekładańce, czy specjalne ciasta drożdżowe w postaci warkocza. To też pieczone przez nas babcie. No ja już tego nie potrafię powtórzyć, to bardziej, że tak powiem, temat kobiecy. A jeżeli z kolei chodzi o same takie tradycje świąteczne, może z wierzeniami, może z kościołem, to z kolei wracając do 6 stycznia, to najważniejszym obrzędem jest tak zwane święcenie wody. No to odnosi się to do starej tradycji chrztu w Jordanie i wygląda to w ten sposób, że kapłan wybiera spośród wiernych 4 osoby godne zaufania, które mają taki specjalny przywilej i obowiązek trzymania specjalnych tasiemek, które są przywiązane do krzyża. A ten krzyż z kolei jest moczony w wodzie i następuje święcenie tej wody krzyżmem, piękna liturgia, celebra, kadzenie. Potem tą wodę wierni zabierają do domu. I to się odbywa w kościele właśnie i apostolskim, i w kościele katolickim, ormiańskim.
Tak?
To ja jeszcze chciałabym dodać taką małą kwestię. Tuż po obchodach Nowego Narodzenia, zgodnie z obrządkiem kościelnym, zaczyna się taki krótkotrwały, kilkudniowy post do Bożego Narodzenia. I 5 stycznia wieczorem, kiedy jest ta msza w kościele, każdy zapala sobie świeczkę i zabiera to światełko do domu jako symbol gwiazdy betlejemskiej przynoszonej do domu. I podczas kolacji każdy przed swoim talerzem ma rozpaloną właśnie świeczkę.
Od naszego studia właśnie wszedł pan doktor Roman Zawadzki i nie ma pan gdzie usiąść na razie, panie Romanie. Tam może pan spocząć sobie z tyłu, no bo za kilka chwil będzie audycja muzyczna, słowno-muzyczna. Dzień dobry, proszę się przywitać z naszymi słuchaczami, panie Romanie.
Dzień dobry, pani Magdo, dzień dobry państwu. Tak, dobry. Trochę bezceremonialnie wszedłem, no ale...
Oczywiście, tak jak zawsze chyba, prawda?
Przygotowany jestem już do swoich pogaduszek, no więc...
A co pan cierpliwie ma w dłoni?
Proszę?
Co dłoń dzierży?
Dzisiaj będzie taka audycja, no, jakby powiedziałbym, związana z Wigilią, ze świętami. Może nie dokładnie i bezpośrednio z tym, ale tematy biblijne, ewangeliczne, o takie różne.
No to tak, my dzisiaj też o tym rozmawiamy, ale ważna rocznica, to pytanie do pana Macieja Bohosiewicza, 81. rocznica śmierci ostatniego arcybiskupa ormiańsko-katolickiego Józefa Teodorowicza. To jest ważna postać, to jest osoba, która wyznacza do tej pory to, w jaki sposób myślą Ormianie, w jaki sposób postępują Ormianie?
Bardzo ważna. Arcybiskup zmarł 4 grudnia 1938 roku i to była postać ważna dla środowiska Ormian polskich, dlatego że proszę pamiętać, że myśmy się bardzo zasymilowali ze środowiskiem polskim. Niektórzy z nas uważają się, że są Polakami o korzeniach ormiańskich. To różnie jest z identyfikacją. A arcybiskup bardzo dbał o zachowanie tradycji i kultury ormiańskiej. Stąd też poczynione przez niego ogromne starania, aby odnowić katedrę ormiańską we Lwowie właśnie w duchu, czy na wzór ormiańskiej katedry na wschodach i tak na wschodzie. I oprócz tego jeszcze dbało się o to, aby Ormianie jeszcze posługiwali się językiem ormiańskim. Zapraszał kapłanów ze wschodu, którzy ten język potrafili i wśród wiernych próbowali wprowadzić. Ja jeszcze muszę tu sprostować, bo dostałem SMS-a, że bardzo się pomyliłem, jeśli chodzi o naszą zupę chorutową. Ona nie była ze szczawiu, tylko ona była z pietruszki. To jest bomba witaminowa C i dlatego tak mi się bardzo pomyliło. Ten szczaw nam gdzieś tutaj zawsze chodzi po głowie.
To, drodzy państwo, tak, pietruszka jednak, ale gdyby nie oni, zapewne byłoby inaczej. Czy bylibyśmy w stanie duchowo przetrwać mrok okupacji i stalinizmu? To w takich słowach w ostatnim biuletynie katolickiej agencji informacyjnej Maria Czerska otworzyła swój artykuł o 10 najwybitniejszych biskupach naszego stulecia i tam właśnie pojawił się Józef Teodorowicz.
Tak, zdecydowanie, bo postać wielka. I proszę pamiętać, że mimo, że arcybiskup ormiański, ormiańsko-katolicki, to wielki patriota Polski walczący o polskość, o polskość Śląska, występujący we wszystkich kwestiach obrony polskości i obrony kraju, całym sercem, przez to wielokrotnie ponosił po tym różne konsekwencje w dziejach jego życia i z tym posiadał różnego, były wynikały problemy.
To czego przede wszystkim Ormianie sobie życzą podczas świąt i czego życzą na święta?
No wydaje mi się, że nie tylko Ormianie, a wszyscy życzą sobie dużo zdrowia, spokoju, pokoju na świecie. No i pomyślności.
Ale to jeszcze proszę powiedzieć po armeńsku, to, bo to tak ładnie brzmi.
Po ormiańsku.
Po ormiańsku, przepraszam. A armeński jest inny?
To jest to samo, ale akurat stosuje się, mówi się po ormiańsku.
Przepraszam, po ormiańsku.
Nie, to, nie jest to błędem, ale bardzo dbamy o to, żeby jednak zachować to po ormiańsku. Bardziej ten armeński do nazw geograficznych.
Dobrze.
To może wpierw złożę życzenia w języku ormiańskim, a później w języku polskim.
Dobrze.
Anzamp im jew leha hai tankoch mitz sertans zumem jerm balemach tank ner herel amanoria jerb surp zanenza toneri artiv. W imieniu własnym oraz Ormian polskich chciałabym życzyć wszelkiej pomyślności, spokojnych świąt Bożego Narodzenia i szczęśliwego Nowego Roku.
Bardzo dziękujemy. W naszym studio byli pan Maciej Bohosiewicz, Fundacja Ormiańska i pani Lilith Karapetian. A tak końcówka jak Kardashian, tak samo jak Serge Tankian, to są wszystko piękne końcówki i znani ludzie, którzy Ormian promują. A ja już kończę, drodzy państwo, Magdalena Ochaniuk-Gadowska dzisiejszy poranek poprowadziła, Dariusz Konkol zrealizował i dalej będzie realizował i wydał dzisiejszy poranek Jan Olencki z Janem Gromnickim. Wesołych świąt, drodzy państwo, słyszymy się już w Sylwestra, jutro Łukasz Jankowski, dużo dobra, wielu łask bożych i wszystkiego dobrego.